Ostatnim razem mówiłem, że uroczystość Trójcy Świętej zamyka wielkie dzieła Boga, konkretnie osób Trójcy Świętej względem nas. Rozpoczyna się czas niedziel zwykłych, jak to się określa w liturgii. Czas przyswajania sobie tego, co Bóg dla nas czyni, pragnie czynić już w naszych wnętrzach. I powstaje pytanie, dlaczego Jezus od razu na początku tego zwykłego okresu chce, byśmy wrócili do dwóch dni z Wielkiego Tygodnia, do Wielkiego Czwartku i do Wielkiego Piątku. Do Wielkiego Czwartku przez uroczystość Najświętszego Ciała Krwi Chrystusa. My to skrótem określamy do Bożego Ciała, a w przyszłym tygodniu, piątek, będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co się za tym kryje? Jezus upomniał się o te dwa dni z Wielkiego Tygodnia, najpierw o Wielki Czwartek przez błogosławioną Juliannę, augustiankę zakonnicę z klasztoru Cornillon koło Liège. Na terenie dzisiejszej Belgii. I mamy mało dokumentacji, dlaczego, o co Jezusowi tak naprawdę chodziło. Ale to nie jest prawdą, jak się dzisiaj przekona. A później przez wieku błogosławiona Julianna działała na przełomie wieku XII i XIII, natomiast w wieku XVI przez świętą małżonkę Marię Lacock Jezus wskazał na swoje serce, że nie bierzemy z tego serca. Okazał nam serca, a nie tylko rodzina ludzka, ale i chrześcijanie są dla siebie bez serca. Oczywiście później były inne jeszcze objawienia w naszych czasach, Medjugorje, Fatima, Lourdes. I powiedziałem, że żeby odkryć, co Jezusa zmartwychwstałego zmusiło niejako do tego, byśmy wrócili do Wielkiego Czwartku, to wystarczy otworzyć ostatnią z ksiąg Pisma Świętego, Apokalipsę Świętego Jana Apostoła. Już będziemy mieli genialny, precyzyjny klucz. Mamy genialny, precyzyjny klucz i do tych objawień maryjnych, dzisiaj Medjugorje, Fatima, Lourdes, bo mamy trzecią część Apokalipsy, która mówi o niewieście, o niezwykłej roli niewiasty. Natomiast uroczystość Najświętszego Ciała Krwi Chrystusa to jest druga część Apokalipsy. Mówię o tym dlatego, ponieważ czytania są, podpowiedzą nam, jaki dramat ma Jezus Chrystus i dlatego przerwą milczenie na przełomie XII i XIII wieku. No i wreszcie uroczystość serca Pana Jezusa to pierwsza część Apokalipsy. W tych prywatnych objawieniach, które dotyczą jednak Kościoła Powszechnego, Jezus po prostu upomina się o to, co powiedział przez ostatniego z apostołów, przez swego umiłowanego ucznia, przez Jana Apostoła, jedynej wielkiej księdze proroczej Apokalipsie, która niestety jest nieznana ani biskupom, ani kapłanom, ani ludowi Bożemu, ponieważ jest księgą pełną symboli, to znaczy, żeby odczytywać tę księgę, trzeba anielskiej cierpliwości. Ponieważ Jezus stosuje taką metodę, chcesz wiedzieć, o co w tym słowie chodzi, musisz już znać teologię Księgi Wyjścia, musisz znać całego proroka. A jeżeli tego nie znamy, to te teksty Apokalipsy milczą. Dzisiaj coś nieco dotkniemy. Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że na ten temat już pisałem i wy macie, i czytaliście, ale będzie okazja, żeby z racji uroczystości ciała i krwi Chrystusa wrócić do dramatu Kościoła, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niechrześcijanie przez 2000 lat przetwarzali świat. Tylko świat przetwarzał chrześcijaństwo i Kościół. Zło jakby miało większą siłę. Powaga tej uroczystości jest ogromna. I to wynika z Apokalipsy. Oczywiście to, co ja dotąd mówiłem, a zawsze mnie męczyło, że nie wiem, o co chodzi tak naprawdę. Przepraszam, szczerze powiem. I różne snułem domysły. To, co ja mówiłem, to, co kapłani mówili, jutro powiedzą, wszystko jest słuszne, tylko to za mało. Nieskończenie za mało. A dziś jedynie zasygnalizuję nieskuteczność chrześcijaństwa. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest powiedziane tutaj najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na to, że jest najpierw konsekracja chleba, później wina. Dwie konsekracje. Dlaczego? O co to chodzi? Czyście w życiu pomyśleli o tym? Dwie konsekracje. Czyli jest konsekracja faktu, że Jezus w śmierci Jezusa Chrystusa nastąpiło oddzielenie krwi od ciała. Śmierć nastąpiła na skutek upływu krwi, ran. Czyli w gruncie rzeczy w tej uroczystości chodzi o to, że Jezus chce mnie i Tobie powiedzieć, gdybyś był jeden, jedyny na tej świecie niezbawiony, to bym przyszedł i za Ciebie umarł po śmierci. Czyli mamy pamiętać o śmierci, umiłowaniu nas przez Boga człowieka, Syna Bożego, aż do śmierci i że w gruncie rzeczy nam chce tylko dawać życie, zmartwychwstanie. W zmartwychwstaniu nastąpiło łączenie i w pewnym momencie w czasie mszy świętej kapłan bierze kawałek hostii i rzuca do kielicha. Znak połączenia ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Ale w końcu w każdej Eucharystii czcimy fakt, że miłość Trójcy Świętej nie godzi się żadnym typem śmierci. Żadnym typem śmierci. Ani tej fizycznej, my się też nie godzimy, medycyna się powołali do życia, ale ona i tak przyjdzie. Jezus też, miłość Boża się nie zgadza z tym prawdziwym typem śmierci, tak zwaną śmiercią drugą, czyli potępieniem wiecznym. Bóg się nie zgadza żadnym typem śmierci. I to jest uobecnione we mszy świętej, w Eucharystii i z tej przede wszystkim najgorszej śmierci, która jest potępieniem wiecznym, chce nas wyprowadzać dobrze zrozumiana tajemnica Eucharystii. Prorok Ezechiel był dany narodowi wybranemu, elicie narodu wybranego, bo tam się znalazła elita niewoli babilońskiej, kiedy właściwie przez takie historii Bóg ich zrównał z poganami i to w dodatku z Babilonem stali się niewolnikami Babilończyków. Utracili króla, król z nimi znalazł się w niewoli. Utracili świątynię jerozolimską, wspaniałą, przepiękną, budowaną przez Salomona. Jerozolima zburzona. Tylko pewna część ludzi prostych została pozostawiona, by uprawiała winnicę, żeby ten kraj jednak coś rodził dla Babilończyków. Zdawałoby się, że wszystko się skończyło. Znaleźli się w niewoli babilońskiej, w mocy takiej potęgi, jak Babilon ówczesny, czyli w swoistym grobie. Tymczasem to tylko się wypełniły wszystkie upomnienia proroków, że ten kult, który kwitnie w Jerozolimie, w świątyni jerozolimskiej, dla mnie jest bez wartości. Te ofiary z baranków paschalnych, składanie dziesięciny i tak dalej. Ponieważ wy czcicie niby Boga prawdziwego, ale w gruncie rzeczy w myśleniu, w działaniu, w życiu nie różnicie się od Boga. Ponieważ nie słuchacie proroków, nie jesteście zdolni się nawrócić, w związku z tym do Słowa Bożego są dołączone pewne fakty. Twarde, mocne fakty. Konkretnie wykonanie i zapowiedzi proroczych. Żebyście poszli po rozum tym razem do głowy. Tym pomaga prorok Ezechiel, że w gruncie rzeczy to nie Bóg Jahwe został pokonany przez bogów babilońskich, tylko Bóg Jahwe walczy z nimi o nich, żeby wrócili do tego, czym naprawdę czci się Boga. Mianowicie Boga się czci przez słuchanie Jego słowa i przez posłuszeństwo. To jest pierwszy i najważniejszy krok w tym, by uczcić Boga swoim życiem. Czyli trzeba zacząć myśleć tak, jak Bóg o mnie myśli, zacząć poważnie traktować Słowo Boże. Tam w niewoli babilońskiej narodziła się ta część mszy świętej, którą my nazywamy liturgią słowa. A później jest ofiara baranka paschalnego, czyli tym razem chodzi o Jezusa Chrystusa, człowieka, którego baranek paschalny zapowiada, pozwolił, żeby na jego głowę rodzina ludzka złożyła zło. I że on to zło, tę śmierć, grzech spali swoim miłosierdziem, by wylewać na nas nowe życie zmartwychwstanie w Duchu Świętym. I w momencie, kiedy w niewoli babilońskiej zaistniała, zrodziła się reszta, tak zwana święta reszta, która zrobiła sobie rachunek sumienia, przyjęła światło Słowa Bożego, Bóg tak pokierował losami potęg Dalekiego, Bliskiego Wschodu, że Cyrus, król perski, nakazał Izraelitom powrót, co więcej, dał pieniądze na odbudowę świątyni Boga prawdziwego. Co ten tekst chce nam powiedzieć? Mianowicie, że już Słowo Boże niesie w sobie życie. Niesie w sobie życie. Tak jak zresztą już ludzkie słowo albo kogoś zabija, albo niesie mu życie. Jeżeli niefortunna matka albo ojciec będzie do swego dziecka mówić i ty nie dorajda, to zabije dziecko, zabije dziecko. Dziecko przestanie wierzyć w swoje możliwości. A jeżeli będzie mądrze chwalić, to dziecko zacznie żyć duchowo. Już ludzkie słowo niesie albo życie, albo śmierć. Już ludzkie słowo jest swoistym sakramentem. Dlatego fatalnie zachowują się nasi politycy, że tym swoim wyborcom, Polakom niosą śmierć w tym wszystkim, co zabijają. W gruncie rzeczy później przed kolejnymi wyborami ja już mam was dosyć. Jest zabity człowiek, kompletnie zabity. Daleko bardziej, jeżeli Bóg mówi, to Bóg już daje w swoim słowie swoje życie, ożywia. Tę wiarę, nadzieję, miłość wlewa. Czyli pierwszym sakramentem, jaki Bóg dał nam historię zbawienia w Piśmie Świętym, jest Jego Słowo. I na ten temat będzie mówić drugie czytanie z Apokalipsy. Na ten temat Pan Jezus coś tam powie w dzisiejszej Ewangelii, że jeżeli chcesz ożyć wewnętrznie, czytaj Słowo Boże. Nawet gdybyś tego Słowa nie rozumiał, nie rozumiała. Dziecko, ludzki osesek jeszcze nie rozumie, co mama, co tatuś ma. Ale mówi, uśmiecha się. Ona się też uśmiecha. To wlewa życie. I nie wiadomo kiedy, jak zaczyna rozumieć sens słowa. I jeżeli Jezus ingeruje przez błogosławioną Juliannę na przełomie XII czy XIII wieku, to mówi, nie wzięliście. Ja tajemnicę Eucharystii dałem Wielki Czwartek, ale ja przez 3 lata ludzi karmiłem słowem, dawałem im życie, wiarę. Oni szli za mną. Oni potrafili cały dzień trwać przy mnie, nie jedząc, nie pijąc, bo to się nie liczyło. Bo to, co Jezus sobą reprezentował, mógł, to im dawało życie. A później dopiero pod koniec dnia apostołowie mówili, słuchaj, okropnie. Tyle ludzi, tyle tysięcy, żeby ich odprawić do domu. Nie, wydać jej. Dopiero tajemnicę Eucharystii. I to jest krzyk Jezusa Chrystusa, który przypomniał to, co święty Jan powiedział w drugiej części Apokalipsy. Duch Święty, Chrystus zmartwychwstały przez świętego Jana, że pierwszym sakramentem jest Słowo. To Słowo ożywia. I nie ożywia Kościół, jeżeli my nie zaczniemy zjadać słowa, będziemy w Kościele to reprezentować, co Izraelici w niewoli babilońskiej. Suche kości i wielkie narzekanie. No gdzie ten Kościół? Dlaczego on nie zbawia? Podstawowa myśl tego 4 rozdziału z Apokalipsy jest taka. Jeżeli na tronie, na którym siedzi Bóg. I Bóg jest przedstawiany w formie drogocennych kamieni, że jest wartością, jest tajemnicą, jest niepoznawalny. Dalej z tronu znikają te kamienie, te drogie kamienie, i pojawiają się cztery zwierzęta. Pojawia się czterech ewangelistów, właściwie cztery Ewangelie. Bóg mówi: nie zajmuj się mną, bo jestem niepoznawalny. Całą wieczność na to będziesz miał. Natomiast dałem ci się poznać przez to, co zostało opisane w czterech Ewangeliach. Przez to dałem ci się poznać. I przez te cztery Ewangelie Bóg dotyka czterech największych chorób, schorzeń tego świata. I niejednokrotnie już o tym mówiłem, a przyniosłem kilka egzemplarzy, dlaczego, jak zjadać Pismo Święte. Będzie można sobie to powtórzyć, przywołać, żeby utrwalić. Gdzie jest dramat? Znika Bóg z tronu, pojawiają się cztery Ewangelie. Przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu. A w środku tronu, dookoła tronu, cztery zwierzęta. Niby szklane morze. To znaczy, że jeżeli nie będziemy poznawać Boga w czterech Ewangeliach, i to według tych kluczy, jakimi są herby, lew, twarz jakby ludzka, wół i orzeł w locie. Jeżeli nie będziemy poznawać Ewangelii według tych kluczy, to między nami a Bogiem powstanie szklane morze. To znaczy, będziemy widzieć Boga, będziemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni, ale w czyśćcu trzeba będzie to morze przepłynąć. Trzeba będzie wtedy mieć dobre bicepsy. Przepłynąć i płynąć całe lata. I po co sobie fundować? Morze nieporozumienia. Morze nieporozumienia. Oczywiście nie będę tej symboliki tutaj tłumaczył, ale już w rozdziale 6, tej drugiej części Apokalipsy, jest mowa o tym, że między daną Ewangelią a sakramentem jest taki związek jak między jeźdźcem a koniem. Jeździec i koń. Jeździec bez konia niewiele zrobi, a koń bez jeźdźca też. No nie wiadomo, po co pędzi, skoro nie niesie jeźdźca. Że najpierw był sakrament Słowa Bożego, czterech Ewangelii. Zjadajcie te Ewangelie. Te Ewangelie was nauczą myśleć tak, jak Bóg o was i o świecie myśli. I chcieć tak, jak Bóg chce. I dopiero z tych Ewangelii wypływają pewne sakramenty święte. One są na drugim planie. Święty Salezy Franciszek, zapytany, gdyby dano mu do wyboru zbawienie poprzez sakramenty święte i Pismo Święte, co by byś wybrał? On bez chwili zastanowienia powiedział: wybrałbym Pismo Święte, żeby się zbawić. I dramat współczesnego Kościoła, nie tylko współczesnego, ale już ten dramat był w XII-XIII wieku, jak Jezus zmartwychwstały, jak gdyby zerwał milczenie między nami a sobą. Jezus ustanowił tę uroczystość ciała Jakiego Chrystusa, żeby powiedzieć przez tę procesję do czterech ołtarzy. Wy najpierw zjadajcie Ewangelię. Najpierw przyjmujcie w komunii umysłu i serca moje słowo, moje światło, moją wolę, mego ducha. Dlatego w IV wieku żyjący pierwszy taki wielki biblista Kościoła Zachodniego, święty Hieronim, znany wam, to był straszny choleryk, ciskał strasznymi słowami, jak przeorę. Mówił do wiernych, że najpierw jest komunia ze Słowem Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Przyjmij go tutaj, w tej komunii. Stara się zrozumieć, co Jezus ci chce dać, w tobie zrodzi przez to słowo. A później dopiero go przyjmiesz w komunii ciała i krwi. Są jak gdyby dwa etapy komunii. Komunia słowa najpierw, a później do wiary. Bo dzisiaj to jest tak, na skutek rozerwania tej jedności, dzisiaj jest tak, że są ludzie, którzy 30, 40, 50 lat przystępują do Komunii Świętej, a wcale tego nie widać, żeby w nich żyła miłość z krzyża. Są poganami w dalszym ciągu, myśleniu, w reagowaniu, w działaniu. A jak oglądają wiadomości, to ciskają grony, bardzo często siebie spełniają. Proszę Ojca, jak ogląda wiadomości, to krnęja krzewc. A do komunii się ty przystępujesz? Oczywiście, proszę Ojca, przystępuję. No i o to właśnie chodzi szatanowi. Żebyśmy byli wierzącymi, praktykującymi, a jednocześnie poganami. Poganami. Żebyśmy mieli taką prawicę rządzącą nami, która mieni się być chrześcijańską, wartości chrześcijańskie preferuje, chce wcielać, a jak buzię otworzą, to nie daj Boże, to nie daj, to by Pan Jezus by uszy zatykał. I to jest właśnie ten dramat, na który Jezus chciał zwrócić uwagę na przełomie XII i XIII wieku. Wróćcie do tego, co powiedziałem przez mego umiłowanego ucznia w Apokalipsie, w drugiej części Apokalipsy, od czwartego rozdziału poprzez inne. I to są rzeczy pełne grozy w tym prawie okrutne w Kościele, okrutne. W każdym razie, dopiero z Ewangelii Marka, poznanej Ewangelii, ma wytrąć sakrament Chrztu Świętego. I Marek, wiadomo, chce odkryć największego wroga człowieka ludzkości, szatana. I w Ewangelii Marka Syn Boży tylko przyszedł po to, żeby stanąć po naszej stronie i odsłonić go. To jest słowo, czwartkowe. Odsłonić i powiedzieć, wtedy, kiedy ja będę przez zmartwychwstanie z miłością z krzyża w tobie, dopiero sobie dasz radę. A inaczej to będzie spontanicznie siły wypływać zło. Zwłaszcza jak się ktoś dotknie. Tam, gdzie masz nagniotek. Z Ewangelii Łukasza, poznanej, przeżytej, ma wypełniony sakrament bierzmowania. Z Ewangelii Mateusza, poprawnie przeżywany sakrament pojednania, czyli spowiedzi nawrócenia. To nie ja tam powiem, miałem roztargnienia w Litwie, paplałem bezmyślnie, tak, przecedzamy komara. Tak jak Izraelici, a połykamy wygląda. To pełnie. A jest może nieporozumienie między nami a Jezusem Chrystusem. Ewangelia Mateusza jest po to, żeby sobie zrobić rachunek sumienia. Że ostatecznie takie dobra Chrystus podczas Chrztu Świętego w nas złożył, jak gdyby zbawienie całej rodziny ludzkiej. Bo Mateusz zaczyna się od Abrahama. W tobie będą błogosławione, zbawione ludy całej ziemi. O Boże. Wystarczy, że mi dasz Izaaka. Ja pozorem go schrupię, uśmiercę. Bo w gruncie rzeczy ci dam wizję, że to ja dam syna swego jedynego. Że chrześcijaństwo i Kościół jest po to, żeby we mnie dokonało się zbawienie. Żebym ja karmił rzeszę, jak powie dzisiejsze Ewangelia. Jezus mówi, a ile macie chlebów? 5 i 2 rybki. No to dajcie to. Dali to i nakarmili tysięczne rzesze. Jezus mówi, daj mi siebie, swoje człowieczeństwo, swój dzień szary, zwyczajny, który ci różne rzeczy funduje. A ja w tobie, ja to Ojcu oddam w każdej mszy świętej na świecie jako zbawienie świata. Więc nie chodzi jakiś Chrystus, żeby nadać sens temu, co pozornie jest bez sensu, bez wartości. Mateusz, no i Jan dotyczy, mówię o innych pierwszych. Sakrament, który wyprowadzany jest z Ewangelii Jana, to jest sakrament śmierci, czyli przejścia z tego życia do tamtego. My to nazywamy sakrament ostatniego namaszczenia. No i się boimy. I ludzie czekają, aż ten ktoś umrze i lecą wtedy po księdza, żeby namaścił, żeby się tam prześlizgnął przez ciasną bramę. Namaszczony. A tymczasem Jezus przychodzi po to, przybytem, ucierpieniu tej śmierci, nadać wartę swojej śmierci. Ciężko ci było chorować? Ciężko, Panie. Widzisz, obejrzeć. Ojej, Panie Jezus, to za ludzie. Bo ja w Tobie umierałem. Ja Ci nie wziąłem śmierci i choroby, tylko w Tobie na nowo umierałem za świat. I to jest sakrament pojednania. Sakrament namaszczenia. Wreszcie jest mowa o Eucharystii, małżeństwie i kapłaństwie. Mam nadzieję, że ja jeszcze trochę pożyję, mimo mego podeszłego wieku. I Wy też, oczywiście, życzę Wam nieśmiertelności przyjeżdżania tutaj, że z czasem też poznamy dobrze Apokalipsę. Powaga tych ingerencji Jezusa Chrystusa przez tak zwane objawienia prywatne, słowo, którego ja nie znoszę, jest bardzo niebezpieczne słowo. I przez tę jutrzejszą uroczystość do czterech ołtarzy, które przypominają cztery Ewangelie. Macie zjeść cztery Ewangelie, to wtedy ja w was pójdę w świat, w codzienność. To nie wy pójdziecie, to ja pójdę do szkoły, do miejsca pracy, ja w was. A wy wystarczy, że będziecie mi dawali swoją, rzekłbym, no, tych pięć chlebów i dwie rybki swoją nicość nędzę. A ja w was pójdę. Będziecie się dziwili, że różne rzeczy się dzieją, które was nie ma, a przez was co się dzieje. Najpierw była komunia przez słowo, przez to, co Jezus mówił, przez to, co czynił, uzdrawiał. Pięć chlebów, oczywiście jest to liczba symboliczna, oznacza pięć ran, że w końcu będzie nas karmił swoją miłością, z krzyża swoim przebaczeniem. I że nam to zostawi pod postacią chleba. Dwie ryby. To oznacza Jezusa i Marię. Ich człowieczeństwo, które nie tonie w morzu zła. Rybki znakomicie się czują w morzu. Morze, wiecie, jest symbolem chaosu tego świata, który odszedł od Boga. Tylko Jezus i Maria są tymi rybkami, które nie giną. Jest to czyn proroczy. Przez to wydarzenie Jezus prorokuje i uczy nas. Bierzcie moje życie najpierw z mego słowa. Zauważcie, jakie są wasze możliwości, jeżeli wy mi dacie wszystko. I bardzo często my stoimy w takiej sytuacji, jako apostoł. No, Panie, no, ja nie mam możliwości zrobić tego, czego ty chcesz. Wszystko, cokolwiek mamy w Ewangeliach opisane, to mnie przerasta. Zrozumienie Pisma Świętego przerasta. Wykonanie tego przerasta. A Jezus mówi mi to wcale. Ja wiem doskonale o tym, że to ciebie przerasta. Tylko chodzi o to, żebyś mi zawsze z rana dał swój dzień, siebie, swoje człowieczeństwo i mnie zaprosił z krzyża. Właśnie pięć ran Jezusa. Z krzyża chwalebnego i Marię też. Rybki. No ja będę tobą karmił, Rzeszu. Nie będziesz widział kiedy jak. A zatem zapamiętamy sobie dzisiaj jedno. To, co my nazywamy prywatnymi objawieniami, to jest nic innego, tylko wielki krzyk Jezusa Chrystusa, by nam przypomnieć to, co już zostało powiedziane w Apokalipsie Jana. Jutro będą się w całej Polsce procesje, zobaczymy to w wiadomościach wieczornych. Gdzie, co, jak kwiaty były sypane, czy był deszcz, czy była pogoda, a jak daleko odeszliśmy od zrozumienia katechezy tego wydarzenia. To jest ból bólów Jezusa Chrystusa.